Kilka miesięcy temu poszedłem zrobić podstawowe badania po kilku latach przerwy. Może inaczej. Żona zmieniała pracę, kończył nam się pakiet medyczny, więc żona zmusiła mnie, żebym zrobił podstawowe badania. Bo wiecie, jak to jest z facetami. Póki nic się nie dzieje, to po co chodzić do lekarza? No i generalnie u mnie też tak było. Czułem się dobrze, to po co iść robić badania? No ale dobrze, zmusiła mnie. Zrobiliśmy te badania, wszystko generalnie wyszło dobrze, minimalnie podwyższony cholesterol, ale ponieważ pakiet to pan lekarz chciał mnie jeszcze bardziej sprawdzić, więc robimy holter ciśnieniowy. Jeśli nie wiecie, jak to polega, no to macie założone takie urządzenie na szyję, na ręku opaskę, która co 15 minut automatycznie mierzy wam ciśnienie i przy okazji tętno i trwa i to musicie takie nosić coś przez co najmniej 24 godziny. No i tu już było troszkę gorzej. Wyszło mi, że mam nadciśnienie, ale tam jeszcze bardzo się panu lekarzowi nie spodobało moje tętno. Więc stwierdził, że zrobimy jeszcze holter EKG. Kolejne fajne urządzenie, które się nosi albo przy pasku, albo na szyi, połączone różnymi diodami tutaj na ciele i przez 24 godziny monitoruje pracę serca. Później jeszcze EKG u lekarza. No i wyszło mi, że mam tachykardię. To jest częstoskurcz serca polegający na przyspieszeniu jego rytmu do powyżej 100 uderzeń na minutę. No i trzeba było zacząć leczenie. Więc wiecie, generalnie patrząc na mnie z zewnątrz, można było powiedzieć, że nic mi nie jest. No, trochę sobie biegałem czasami dla zdrowia. Jeśli coś tam, jakieś tam czasami były takie ciśnieniowe, się okazało, bóle głowy, no to brałem to, że się zmienia ciśnienie, dlatego... czy jakieś tam kucie w sercu, no to że może troszkę nadwagi i to ten. No ale jak zrobiłem testy, to zobaczyłem, że w środku jednak, badania, testy, zobaczyłem, że w środku jednak nie wszystko jest okej. Obecnie biorę leki, które spowalniają bicie serca, ciśnienie też się unormowało, więc jest lepiej. Ale w związku z tym też sobie tak pomyślałem, tak duchowo spojrzeć, co się dzieje w naszych sercach, jak to można sprawdzić właśnie. I dzisiaj chciałbym się skupić na trzech wersetach z Ewangelii Jana, ale też tak, żebyśmy pomyśleli o tym, co się dzieje w naszych sercach i może mogli modlić się codziennie w domu taką modlitwą, którą Paweł modlił się w psalmie 139. Przeniknij i poznaj moje serce, Boże, wypróbuj mnie i rozeznaj moje ścieżki. Zobacz, czy idę drogą nieprawą, prowadź mnie drogą odwieczną. Ale chciałbym przejść do tych trzech wersetów z Ewangelii Jana. Będzie drugi rozdział, 23, 24 i 25 werset. Jeśli chcecie otworzyć swoje Biblię, to zachęcam. Podczas pobytu Jezusa w Jerozolimie na święcie Paschy wielu ludzi uwierzyło w imię Jego, ponieważ widzieli znaki, które czynił. Jezus jednak nie odsłaniał się przed nimi, bo znał wszystkich. Nie potrzebował także, aby ktoś dawał mu świadectwo o człowieku, ponieważ sam wiedział, co się w nim kryje. Trzy wersety, nie ma w nich co prawda nic mowy o sercu żadnym, ale jeśli, czy zobaczymy ostatni werset, Jezus mówi, tam jest napisane, że Jezus wiedział, co kryje się w człowieku. W pierwszym wieku, myślę, że obecnie teraz też, często rozumiemy, że to, co kryje, to jest w nas, to jest właśnie serce. Nasze emocje, nasze uczucia, różne dla nas ważne sprawy, to, co jest wewnątrz nas się dzieje, traktujemy to jako serce, tak? Mówimy, czasami kocham kogoś z całego mojego serca. I centrum właśnie, serce jest takim centrum naszych emocji, naszych motywacji, naszych uczuć. Więc jeśli czytamy to, że Jezus wiedział, co jest w każdym człowieku, możemy to potraktować tak, że wiedział, co dzieje się w naszym sercu. Jeśli chodzi o kontekst tych trzech wersetów, no to wcześniej czytamy o wygonieniu kupców ze świątyni. Jeśli ktoś pamięta, to w grudniu, przed początkiem roku mówiłem o tym, też kazanie. Jezus wtedy wszedł do świątyni, powywracał stoły, powyganiał kupców, no i generalnie zrobił niezły bałagan w świątyni. I było to tuż przed świętem Paschy. Ale jak czytamy w pierwszym z tych wersetów, trzech, Jezus czynił też inne cuda, inne znaki, które ludzie widzieli i przez to uwierzyli w Niego. Jeśli chodzi o to słowo znaki, to Jan go używa bardzo często i tak naprawdę dokładnie nie wiemy, co ono oznacza. Zakładamy, że to są właśnie cuda, ale takim znakiem też mogło być to wygonienie kupców ze świątyni, tak? Na końcu swojej Ewangelii Jan napisał, że Jezus czynił jeszcze wiele innych rzeczy, lecz sądzę, że gdyby to wszystko spisano, cały świat nie pomieściłby napisanych ksiąg. Więc nie wiemy dokładnie, co to było, co on robił. Możemy tylko zakładać, że to jest to, co mamy, więcej rzeczy, które po prostu mamy opisane w Ewangelii. Uzdrawiał chorych, pomagał ludziom w jakiś nadnaturalny sposób. I właśnie dzięki takim znakom wielu ludzi zaczynało w niego wierzyć. Jeśli byśmy wzięli tylko ten pierwszy werset, podczas pobytu Jezusa w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu ludzi uwierzyło w imię Jego, ponieważ widzieli znaki, które czynił. Byśmy sobie pomyśleli, wow, fajnie, Jezus czyni znaki, Jezus czyni cuda, ludzie w Niego wierzą, prawda? Prawda, że fajnie. Ale dalej czytamy, że Jezus nie odsłaniał się przed nimi. W innych tłumaczeniach czasami jest użyte słowo, Jezus nie ufał ludziom. Zanim przejdę dalej, jedna rzecz. Chciałem powiedzieć, jeśli wierzysz w Jezusa tylko dlatego, że Jezus czynił cuda, jest to jak najbardziej okej, bo Jezus czynił cuda po to, żebyśmy wierzyli. Część z nas możliwe, że doświadczyła cudu w swoim życiu. Tylko zastanawiam się, czy czasami nie ma takiego problemu, że tak jak w tamtych czasach, że wierzymy w Jezusa właśnie ze względu na cuda, bo On robi fajne rzeczy, które nam się podobają, tak? Czy to jest, nie jest jedyny powód, dla którego wierzymy. Dobrze, a jeśli... To taka mała dygresja. Jeśli byśmy patrzyli na te wersety dalsze dwa, to w oryginale greckim, jeśli chodzi o słowo, to Jezus nie odsłaniał się przed nimi, jest użyte greckie słowo episteusan, a słowo w 23, uwierzyło w imię Jego, to uwierzyli w imię Jego episteusan, a w 24, że nie odsłaniał się przed nimi episteuen, które pochodzą od tego samego greckiego słowa pistuo. Oznacza ono dosłownie być o czymś przekonanym albo zaufać komuś czemuś. Inaczej te wersety można było przetłumaczyć w taki sposób. Ludzie uwierzyli w Jezusa, Jezus nie wierzył w nich. Albo ludzie zaufali Jezusowi, ale Jezus im nie ufał. Może nie brzmi to pozytywnie, że Jezus nie ufa ludziom, bo wie, co dzieje się w ich sercach. Ale z drugiej strony, jeśli On wie, co dzieje się w naszych sercach, to my sami z siebie nie jesteśmy w stanie Mu zaimponować. Ani tym, co mówimy, ani tym, co robimy. Cofnijmy się te 2000 lat troszkę do Jerozolimy. W tamtym czasie, po tych wydarzeniach w świątyni, przypuszczam, że Jezus był najpopularniejszą osobą. W tamtych czasach szedł ulicą i mówili, patrzcie, to idzie ten, co powywracał stoły. Ludzie reagowali pewnie na jego obecność jak jacyś tacy, powiedzmy, sportowi fani. Krzyczeli, prosili go o coś. Były, tak naprawdę to dla mnie to jest najlepsze porównanie, bo tak jak mówiłem jakiś czas temu tutaj przy okazji wieczerzy, tak, że było niezrozumiałe dla mnie, jak ludzie mogli w ciągu kilku dni zmienić swoje podejście, że kibicowali Jezusowi, wspierali Go, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, a potem po trzech dniach krzyczeli, ukrzyżuj Go. To w sporcie jest to jak najbardziej możliwe. Tak jak mówiłem wtedy o przykładzie z Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tak? Mniej więcej wszyscy to przeżywaliśmy. I najpierw kibicowaliśmy, później niektórzy z nas, znaczy może nie z nas, ale ludzie generalnie wieszali, ci, którzy wcześniej kibicowali, wieszali psy na naszych reprezentantach. I też jest w określeniu sportu takie określenie kibic sukcesu. Jest to taka osoba, która kibicuje drużynie, która akurat wygrywa, a jeśli zaczyna przegrywać, no to zmienia swoje zainteresowania, idzie tam do tej drużyny, która znowu obecnie zacznie wygrywać, tak? I ja sobie pomyślałem, jakby Pan Jezus mógł to skomentować, takie postępowanie. I tutaj przyszedł mi z pomocą, przyszła Księga Izajasza, 29 rozdział, 13 werset. A Pan mówi, ponieważ ten lud zbliża się do mnie tylko ustami i czci mnie tylko wargami, lecz jego serce jest daleko ode mnie. Wiecie, to jest tak, Jezus nie chce mieć takich fanów, którzy kibicują mu, kiedy robi fajne rzeczy, kiedy sprawia cuda, ale kiedy Jezus zaczyna mówić, weźcie swój krzyż i chodźcie za mną, to zaczynamy go wygwizdywać. To Jezus takich fanów nie chce. A mniej więcej właśnie tak to wyglądało w Jerozolimie te 2000 lat temu, tak, że ludzie za nim patrzyli na znaki, które czynił, wierzyli mu, ale na końcu krzyczeli, ukrzyżuj go. On widział wtedy to, co się działo w ich sercach. Więc nie możemy mu zaimponować tymi okrzykami, tym kibicowaniem naszym. I wiecie, te trzy wersety generalnie się je, tak jak się czyta tą historię o wygonieniu kupców, no to rzadko się później na nie zwraca uwagę, no bo to takie trzy krótkie wersety, jeszcze takie niezbyt przychylne dla ludzi. Generalnie chyba nie słyszałem jeszcze kazania z nich, no ale zawsze jest ten pierwszy raz. I chciałbym, żebyśmy wzięli je do siebie tak troszkę bardziej personalnie. Jak czytamy, Jezus znał wszystkich ludzi i kiedy wchodził tam do świątyni, wiedział, co jest w sercu każdego człowieka, który tam przebywał, tak? Znał motywację, znał przeszłość każdego, znał ich grzechy. I co jest dla mnie fajne w tym wersecie, że mówię, że Jezus znał, że widzimy tutaj, że Jezus jest naprawdę Bogiem, że On to wie wszystko. Jeśli znacie historię wyboru Dawida na króla Izraela, no to Samuel przyszedł do Jesego i miał tam wskazać, kto będzie królem. No i widzi pierwszego syna Jesego i mówi, o, ten jest fajny, potężny, ten będzie królem. Bóg mówi, że nie ten. Później drugi syn, też nie ten. I tak generalnie było trzy razy, trzech synów. Jak czytamy w pierwszej księdze Samuela 16:7, Pan powiedział Samuelowi, nie zwracaj uwagi na jego urodę ani na wysoki wzrost, gdyż go nie wybrałem. Ja bowiem nie oceniam tak jak ludzie. Ludzie poprzestają na wyglądzie, a Pan patrzy na serce. I właśnie w tym pierwszym wieku, kiedy Jezus chodził do świątyni, znał wszystkich ludzi, patrzył na ich serce. A co się kryje w ludzkim sercu? I tu z pomocą przychodzi nam Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 9 werset. W sercu człowieka rodzi się podstęp. Któż może poznać jego myśli? Ja, Pan, przenikam serca i badam sumienie. Do czego zmierzam? Jeśli Jezus zna wszystkich ludzi, zna nasze serca, zna każdego z nas. Wie, co się dzieje u każdego z nas osobiście, w naszych rodzinach, w naszych społecznościach, jak żyjemy, w naszym kościele, tutaj na Górczewskiej. I tak jeśli chodzi o Kościół, możemy nawet porównać do tego, co jest zapisane w Księdze Objawienia. Tak? 7 listów do kościołów w Azji Mniejszej. Były to prawdopodobnie najbardziej popularne kościoły w tym okresie, kiedy była pisana Apokalipsa. Jezus do każdego z tych kościołów mówi, ja wiem, co się u was dzieje. Może jesteście świetni, może macie dużo ludzi, ale ja wiem, co się u was dzieje. I w dzisiejszych czasach Jezus też, można powiedzieć, do każdego z nas osobna, do każdego z kościoła, że On wie, co się dzieje. Chciałbym, żebyśmy uzmysłowili sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, Jezus zna nasze serca i wie, że one skłaniają się ku złu. Na co dzień żyjemy w świecie pełnym grzechu i generalnie to, co wszystko obserwujemy, nasze serca czerpią z tego, co jest dookoła nas. Jeśli chodzi o to, to chrześcijaństwo wyróżnia się na tle innych religii, bo inne religie mówią, że czy buddyzm, islam, hinduizm, że dobro jest w nas jest dobro. Jeśli będziemy robić pewne rzeczy, będziemy w stanie przypodobać się Bogu. Chrześcijaństwo mówi, wszyscy jesteście źli. Wszyscy. W głębi serc ludzkich są kłamstwa, kradzieże, oszukiwanie. Ale właśnie po to przyszedł Jezus. Jesteśmy chorzy i potrzebujemy lekarza, którym jest Jezus. To odróżnia chrześcijaństwo. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że nasze serca skłaniają się ku złu. Po drugie, Jezus wie, co jest w sercu każdego z nas osobiście. Jezus zna mnie, Jezus zna ciebie i możemy sobie udawać kogoś, kim nie jesteśmy przed Kościołem, przed rodziną, przed małą grupą, w pracy. Niektórzy nawet posuwają się do tego, że udają kogoś, kim nie są przed samym sobą. Przed Jezusem nie jesteśmy w stanie udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Jezus zna osobiście mnie, zna ciebie, zna moje sekrety, moje grzechy, wie, jakie mam motywacje, którymi się kieruję w życiu. Wie o mnie dosłownie wszystko. Tak samo wie to wszystko o tobie. I tak patrząc na to wszystko, należałoby sobie zadać pytanie, ale jak ja mam sprawdzić, co Jezus o mnie wie, co się dzieje w moim sercu? W jaki sposób możemy to sprawdzić? Tak jak mówiłem na początku, ja, żeby wiedzieć, co się dzieje we wnętrzu fizycznie, zrobiłem badania. I chciałem wam dać takie trzy testy, które możemy zrobić, żeby sprawdzić, jak wygląda nasze serce, w jakiej jest kondycji. Po pierwsze, gdzie wydajemy swoje pieniądze? Nie mówię tego, żeby zachęcić was do oddania na kościół, bo kolektę już zebraliśmy. Ale są to słowa Jezusa. Mateusza 6,21. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie też twoje serce. Mamy szczęście, że żyjemy w takich czasach, że generalnie bankowość wszyscy praktycznie mamy online. Możemy sobie wejść na nasze konto, popatrzeć na nasze wydatki. I tak jakbyśmy sobie weszli i zrobili taką listę 10 rzeczy, na które wydajemy pieniądze. Nie mówię oczywiście o takich podstawowych, które musimy, tak? Czy jedzenie, czy rachunki, opłacenie. Ale czy to, nie wiem, ale takie inne, tak? Czy podróże, swoje hobby, jakieś ubrania, powiedzmy kawy na mieście z raz czy dwa razy, albo nawet częściej w tygodniu. I żebyśmy mieli takie 10 rzeczy, top, na które wydajemy pieniądze. Czy w tej dziesiątce byłby gdzieś Bóg? To jest prosta zasada, tak? Gdzie twój skarb, tam twoje serce. To się nie da udawać. Jezus mówi wprost, na co wydajesz pieniądze, to jest dla ciebie ważne. Po drugie, Jezus mówi, że testem jest to, jaki owoc wydajemy. Bardzo lubię prostotę nauczania Jezusa. Jezus mówi, że drzewo nie może wydać innych owoców niż wydaje. Tak? Jeśli widzimy drzewo z pięknymi jabłkami, to nie podejdziemy do niego, nie zastanawiamy się, czy to jest drzewo pomarańczowe, a może to jest mandarynka. No nie, wiemy, że to jest jabłoń, tak? Tak samo jest z ludźmi. Patrzymy na owoce i widzimy, co jest w naszych sercach, więc zastanówmy się, w jakich wydarzeniach uczestniczymy, co robimy na co dzień, jak się zachowujemy. W liście do Galacjan czytamy o owocach ciała. 5 rozdział, 19 werset. Uczynki ciała są wiadome. Cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, chorobliwa ambicja, waśnie, rozłamy, zawiść, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Czy cokolwiek z tego czasami jest twoim udziałem? Jest to drugi test na serce. Trzecim testem jest to, co wychodzi z naszych ust, to jak się odzywamy. Mateusza 15,18. To zaś, co z ust wychodzi, wypływa z serca. Wiecie, dzisiejsze czasy są czasami chyba najbardziej wulgarnymi ze wszystkich. Słowa na K w telewizji, czy nawet na ulicy przechodząc, możemy usłyszeć, myślę, że bardzo często. Pełno hejtu, nienawiści jest nas dookoła, w mediach nawet. Tak? Ale nawet przypuszczam, że nam się też zdarzają takie sytuacje. Jak reagujecie, jak ktoś zajedzie wam drogę w dość gwałtowny sposób w samochodzie? Albo na przykład dzieci was dość mocno zdenerwują, bo was nie słuchają. Tak, co wtedy mówisz? Co wypływa z twoich ust? Nie wiem, czy ktoś z was był kiedyś u dietetyka. Może zachęcę was do czegoś takiego, że jak się dietetyka, to najpierw dietetyk każe spisać przez tydzień, co się je. A jakbyśmy tak przez tydzień spisali, co mówimy? Jeśli chcielibyście to zrobić, to też poproście swoich współmałżonków. Oni na pewno wam pomogą, żebyście niczego nie pominęli. Dobrze, ale idźmy dalej, bo jeśli bym tutaj miał zakończyć, to by było to dość dołujące, prawda? Tak nie chcę. Wiecie, niesamowitą rzeczą tego, że Jezus nas zna, mimo wszystko, jest to, że On nas nie odrzuca. On wie, co się w naszych sercach dzieje, ale nas nie odrzuca, nie osądza nas, nie nienawidzi nas, ale wręcz przeciwnie, wzywa nas do siebie, ponieważ wie, że naszą jedyną szansą na zmianę tego, co się dzieje w nas w środku, jest właśnie wpuszczenie Go do środka. W Ewangelii nie czytamy, że musimy robić to czy tamto, a będzie dobrze, bo tak nie jest. Nie wiem, czy pamiętacie, jak na koniec zeszłego roku mówiłem o postanowieniach noworocznych. Komuś z was udało się wytrwać w postanowieniach do dzisiaj? Jeśli tak, to super, mi się nie udało. Miałem schudnąć, ale nie potrafię sobie odmówić słodyczy, więc co chwila przegrywam. No i tutaj jest podobnie, tak? Jezus mówi, że żebyśmy nie robili sobie duchowych postanowień, że coś zrobimy czy nie, bo generalnie ich nie wypełnimy zazwyczaj. Mówi, wpuść mnie do swojego życia, a będzie lepiej po prostu. No bo bądźmy szczerzy, tak? jako ludzie generalnie nie jesteśmy dobrzy w dotrzymywaniu obietnic. Jeśli sami nie możemy tego zrobić, no to musimy trwać w źródle, którym jest Jezus. Jezus w Ewangelii Jana 15 rozdziale ładnie to tak określił. Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, gdyż beze mnie nic nie możecie uczynić. Musimy być częścią tej winorośli, którą jest Jezus, żeby nastąpiły jakieś zmiany, żeby przynosić obfity owoc, ponieważ wtedy Jezus będzie nas zmieniał od środka. Nie zależy to od nas. My jedynie możemy robić pewne rzeczy, dzięki którym będziemy bliżej Jezusa. Bo Ewangelia nie mówi, staraj się bardziej, tylko bardziej poddawaj się Jemu. Nie staraj się bardziej, bo i tak ci się nie uda. Bardziej poddaj się Jezusowi, a zmienisz się od środka. Tak już zbliżając się do końca powoli, chciałbym dać kilka takich rad. Bo wiecie, jeśli się idzie do lekarza, robi się badania, na koniec się dostaje receptę. Więc taka mała recepta. Będzie to 5 rzeczy, które możemy zrobić, żeby być bliżej Jezusa. Po pierwsze, módl się w Jego imieniu. Po drugie, pragnij Jego ducha i szukaj Jego ducha bardziej. Po trzecie, znaj Jego nauczanie. Po czwarte, spędzaj czas z Jego ludem. I piąte, służ Jego Kościołowi. W każdym tych punktów specjalnie użyłem słowa Jego. Bo jeśli chcemy być połączeni z Jezusem, musimy być połączeni z Jego rzeczami. I teraz krótkie rozwinięcie każdej z nich. Módl się w Jego imieniu. Czy możemy modlić się bardziej? Oczywiście. Prośmy Boga, Jezu, zmieniaj mnie. Jezu, Ty mnie znasz, zmieniaj moje serce, tak? On po to przyszedł, żebyśmy my mogli się zmienić. On chce nam w tym pomagać. Po drugie, pragnij i szukaj Jego ducha. Mówimy o tym, co jest w środku. Biblia nas uczy, że jeśli oddajemy swoje życie Jezusowi, to Duch Święty mieszka w nas. A jeśli zdamy sobie z tego sprawę, że Duch Święty mieszka w nas, to musimy starać się bardziej słuchać Jego głosu. Wcześniej wspomniałem o liście do Galacjan, gdzie jest owoc ciała wymieniony, ale dalej też jest owoc ducha wymieniony. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. I to codziennie próbuje w nas zmieniać Duch Święty. I to nie jest tak, że wstajecie i mówicie, dzisiaj będę bardziej miłujący. To tak nie działa. Wstańcie, powiedzcie, Duchu Święty, co dziś robimy? Bo współdziałajcie z Nim, bo On chce wykorzystać całe wasze życie do tego, żeby te wszystkie 9 cech w was formować. Po trzecie, znaj Jego nauczanie. Jeśli chcesz zmienić to, co w tobie jest złego, musisz zastępować to Słowem Bożym w środku. Słowo Boże nas zmienia. I tutaj chciałbym was zachęcić do korzystania z takich papierowych Biblii, a nie tak, jak teraz jest modne w telefonach. Bo wiecie, jak to jest czasami. Otwieracie Biblię w telefonie, przychodzi wiadomość, się odrywacie. Po chwili już oglądacie filmiki na YouTubie śmieszne. Ja tak czas często mam. Dlatego wolę taką i zachęcam, tak? Znaczy nie mówię, żeby w ogóle nie korzystać, ale taka papierowa Biblia pomaga lepiej skupić się na Słowie Bożym. Po czwarte, spędzaj czas z Jego ludem. Relacje między ludźmi pomagają nam też zmieniać się od środka. Jezus tak to wymyślił, że nikt nigdy nie był naśladowcą Jezusa w samotności. Uczestnicz w jakiejś małej grupie domowej, spotykaj się z ludźmi wierzącymi, przychodź na niedzielne nabożeństwa. To pomoże ci się zmieniać i wzrastać. I piąta rzecz, służ Jego Kościołowi. Zacznij służyć w Kościele. I nie tylko jako tutaj lokalnie, ale mówię też ogólnie globalnie. Wspieraj, pomagaj jak tylko możesz, módl się, głoś Ewangelię. Pozwala nam to przerzucić się z myślenia o sobie samym, że ja jestem najważniejszy, na to myślenie, że jest coś więcej, że jest Królestwo Boże i to ono jest najważniejsze. A postawa sługi jest jednym z najlepszych sposobów na zmianę serca, ponieważ wtedy możemy skupić się na Jezusie. A jeśli ktoś z was chciałby się zaangażować już dzisiaj nawet w jakąś służbę, tak lokalnie, to możecie przyjść też po nabożeństwie do Klaudii, porozmawiać, jakąś służbę się znajdzie dla was. Więc na koniec chciałbym zachęcić was do spojrzenia w swoje serca, oczyszczenia ich tak, aby Jezus mógł mieć go jeszcze więcej. Może więcej niż miał do tej pory w całym waszym życiu. Tak, żebyśmy z tego, co czytaliśmy na początku z Ewangelii Jana, że Jezus nie znał człowieka, że nie odsłaniał się przed ludźmi, bo znał wszystkich. Nie potrzebował tak, żeby ktoś dawał mu świadectwo o człowieku, ponieważ sam wiedział, co się w nim kryje. Do tego, żebyśmy z takich ludzi, których Jezus, przed którymi Jezus się nie odsłaniał, mogli być takimi ludźmi jak Paweł, który w swoim liście pisze, liście do Galacjan, drugi rozdział. Z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A jeśli żyję teraz na świecie, to żyję dzięki wierze w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty znasz nasze serca, Panie, że Ty chcesz nas zmieniać, że po to przyszedłeś na świat, żebyśmy my mogli wydawać dobry owoc. Bez Ciebie nie jesteśmy w stanie niczego uczynić. I Panie, proszę Cię, pomagaj zmieniać nasze serca. Pozwól nam poznać je, co się w nich dzieje tak naprawdę, abyśmy mogli być Twoimi dobrymi sługami. Dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś na świat właśnie po to, żebyśmy mogli zmieniać się i mieć też życie wieczne u Twojego boku. Amen. Po każdym kazaniu zostawiamy takie 2 minuty przerwy na przemyślenie. Ten tydzień był trochę luźniejszy, więc może mieliście czas, żeby sobie posiedzieć, trochę pomyśleć. Ale generalnie w Warszawie ciężko jest o taki czas, więc miejmy te 2 minuty, żeby pomyśleć.